Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kiedyś te tereny biebrzańskie były traktowane jako diaboliczne i wsysające siedliska demonów i różnych wstrętnych istot kochających życie w błocie. Co to znaczy?
To jest intencja poetyka moja. To jest taka zbitka różnych kwestii, które ja mogłem napisać, żeby jakoś określić, jakie było kiedyś ludzi podejście do bagien. No ale tak zupełnie realistycznie, no to uważano to za nieużytki. Zresztą ja pamiętam, na mapach były zakreskowane miejsca i zawsze tam było napisane w legendzie bagna i nieużytki. Mnie zawsze fascynowały nieużytki, już od dziecka. Bo tam, gdzie były użytki, to nie mogłem w ogóle uprawiać żadnych interesujących zabaw. Ani być Indianinem, ani kowbojem, ani zbójcą, bo co bym nie zrobił, dostawałem tyłek od razu za to, bo tutaj się drzewko wycięło i tak dalej. A w miejscach, gdzie są niezalesione jeszcze piachy, tak było pod Warszawą, gdzie mieszkałem, albo towarzyszące im bagna, tam hulaj dusza piekła nie ma. I mi się zakodowało, że ziemia powinna być dzika. A swoje dolała oczywiście literatura przygodowa, westernistyczna i tym podobna. I szukałem takiego miejsca. Okazało się, że rzeczywiście bagna biebrzańskie to było miejsce, gdzie chciano, proszę sobie wyobrazić, po II wojnie światowej robić konkurencyjny wobec GOP-u okręg przemysłowy podobno. Bo to nie użytkie, to trzeba jakoś wykorzystać, panie.
Na szczęście zaniechano.
No nie, no pewnie.
Traktowano te bagna, tak jak pan mówi, biebrzańskie jako przykłady zaniedbania i biedy regionu, a tymczasem w pewnym momencie pojawiły się hasło, że bagna są dobre, a nawet, że trzeba je odtwarzać, jeśli zostały zniszczone. Co się zmieniło?
No zmieniło się dosyć diametralnie podejście. Okazało się, że zwłaszcza jak te ostatnie torfowiska już osuszamy, to właściwie korzyści na początku są pewne i dosyć iluzoryczne. Po pewnym czasie się okazuje, że te tereny trzeba by bardzo starannie nawadniać i odwadniać, bardzo starannie nawozić, żeby one plonowały, bo jeżeli się torfowisko zmelioruje, torf to jest zmumifikowana masa roślinna, która jest pod wodą, dlatego ona w warunkach beztlenowych te rośliny się nie rozkładają. Ale jak się tą wodę spuści, obniży jej poziom, to natychmiast się do tego tlen dobiera. Następuje szybkie spalanie, utlenienie się tej całej warstwy martwych roślin. No i coś zamienia się ten torf, tak zwany mrusz torfowy. I na początku wyzwala się dużo substancji mineralnych, które nawożą ten teren, więc są niezłe plony traw. Ale później trzeba już nawozić, dosypywać, a warstwa torfu się obniża, wypala, jak miąższość, czyli grubość tego torfu nie jest za duża, to się dochodzi do piasku i za 100 lat mamy ugory. No tam jeszcze tak do tego nie doszło, w tych miejscach, gdzie zmeliorowano, ale te procesy już zaczęto widzieć, a poza tym mamy problemy z wodą. Okazuje się, że w bagnach biebrzańskich samych jest podobno więcej wody niż we wszystkich zbiornikach retencyjnych polskich. No więc zmieniło się zupełnie podejście. Profesor Henryk Okruszko, który był wielkim zwolennikiem melioracji bagien, ostatecznie okazał się orędownikiem ich ochrony. Był pierwszym szefem Rady Naukowej, której ja też jestem. A dzisiaj jego syn, Tomasz Okruszko, też profesor, jest już też szefem Rady Naukowej, jest orędownikiem ochrony wyłącznie. Także kartka się zupełnie odwróciła tutaj. Na dodatek teraz się okazało, bo mamy te efekty cieplarniane, na tej fali wypłynęła kwestia dwutlenku węgla, że osuszone torfowisko emituje niesamowite ilość dwutlenku węgla. To jest, osłyszcie takie bagno ławki nad Biebrzą, to tak jakby postawić kilkanaście kominów po prostu.
Na szczęście się zmieniła perspektywa. Co więcej, dzisiaj nawet działa smog, by wspierać bagna. Co to ten smog?
Ach, smog. Smog to jest takie stowarzyszenie, Centrum Miłośników Mokradeł, coś takiego. Nie pamiętam, nie rozkminię nazwy, ale dlaczego mi odpowiada za słowo? Ja zawsze jak chodziłem po bagnach, słyszałem takie cmok, cmok, cmok. Co więcej, koło Warszawy jest duże torfowisko zmeliorowane, które się nazywa Całowanie.
Całowanie, właśnie.
I prawdopodobnie jest to, i tamten cmok zaczął działania właśnie na tym terenie. W związku z tym ten cmok jest bardzo ważny, bardzo żywotny. W przeciwieństwie do bagna Całowanie, które no już pocałunek śmierci właściwie tam należałoby złożyć.
W każdym razie bagna potrafią być bardzo romantyczne, jak się okazuje. Z drugiej strony, torfowisko w pewnym sensie jest rodzajem księgi. W jakim sensie?
No w takim sensie, że to jest warstwa, która się stopniowo odkłada. I jest to warstwa roślin, które rosły kiedyś, zamarły, wyschły, padły do wody, a ponieważ tlen się do nich tam w wodzie nie dostawał, no to ulegały mumifikacji. Możemy teraz, robiąc taki profil torfowy, zobaczyć, jak w poszczególnych epokach wyglądała szata roślinna. No tam są też jakieś szczątki zwierzęce, one się najgorzej zachowują, ale kości i tak dalej. A poza tym widzimy, jakie to były siedliska i możemy na tej podstawie wnioskować, jaki był na przykład ten świat zwierząt. Także to jest księga tak naprawdę, tylko tak trzeba ją czytać przy pomocy łopaty. Właśnie są takie specjalne
w dół.
Tak, tak.
To taka księga, która pokazuje świat z ostatnich 10 tysięcy lat w gruncie rzeczy.
No mniej więcej tak, mniej więcej tak.
A dlaczego pana zachwyca bagno? Co jest takiego atrakcyjnego? Dlaczego to błoto jest jak złoto?
No, błoto jak złoto, to hasło ja wymyśliłem na przekór hasłu, było błoto, będzie złoto, bo takiego używali milionanci. Natomiast dlaczego mnie bagna fascynowały od dzieciństwa? Ponieważ mnie zawsze interesowało to, co jest tajemnicze, ukryte, jednocześnie w jakimś sensie złe, zakazane. Jestem złym chłopcem na dnie duszy. W związku z tym mnie to fascynowało.
I romantycznym zarazem.
Tak, ale romantyka wojny. Zresztą to wszystko kwestia tego, jakie lektury mi ojciec podsumował. Wracając do bagna. Pani przedszkolu kiedyś jeszcze, pamiętam, powiedziała nam coś takiego. Dzisiaj pójdziemy na wycieczkę, pokażę wam bagno, to jest taka ziemia, która wciąga. Mnie fascynowały ziemie, które wciągają, góry, które wybuchają, miasta, po których płynie woda. Mój ojciec, który się interesował krajoznawstwem i geografią, ciągle mnie podsycał w tym kierunku. Ja wiedziałem jedno, że bagno to jest dzika ziemia. I jak zacząłem się interesować koło 20 roku życia przyrodą, fotografowaniem ptaków, to zacząłem się rozglądać za takimi miejscami i sięgając do literatury ornitologicznej, jeszcze wtedy bardzo ubogiej, rozkminiłem kwestię. Okazało się, że bagna są najbardziej bogate, jeżeli chodzi o ornitofaunę wszelką, a biebrzańskie w szczególności, dlatego że tu mamy do czynienia i z Doliną Rzeczną, i z torfowiskami. Dwa środowiska wodno-błotne, które się ze sobą stykają i to naprawdę jest świat, który wrze ptakami. Teraz coraz gorzej już, bo niestety wiele gatunków zmniejszyło liczebność, ale ciągle jest to jednak ziemia dzika, ziemia obiecana.
Pasjonat biebrzańskich bagien Tomasz Kłosowski. Dziękuję za rozmowę.
Ja również.